Proszę, otwórzcie na ten urywek. Pierwsza Królewska, 12 rozdział. Pierwsza Królewska, 12 rozdział. Przeczytamy od pierwszego wersetu. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu. Od razu powinno nam się to kojarzyć z Mojżeszem, ale nie wszystko, co jawi się jak Mojżesz, jest Mojżeszem. Posłano bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie, to może przetłumaczyć Kościół Izraelski, całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama, tak, ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. Oczywiście, jeżeli pomyślimy o ciężarze, od razu też powinno nam się kojarzyć z czymś, co jest wszędzie połączone, jeśli chodzi o Królestwo Salomona. Chwała. Królestwo Salomona cieszyło się ogromną chwałą. A chwała to ciężar. I co się stało z tą chwałą Królestwa Salomonowego? No później ta chwała, ten ciężar, bo chwała po hebrajsku i ciężar to jest to samo, ta chwała zamieniła się w co? W ucisk. Także ulżyj nam, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. I kolejne wersety. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi. Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Zobaczcie, służyć. Nie zapomnijcie o tych służeniach w Radzie, w Mądrej Radzie Starszych. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy ci za twoje słowo. Prosimy ciebie o mądrość. Prosimy, abyśmy nie byli jak głupota porywcza, pełna pychy, którą za chwilę zobaczymy w dzisiejszym urywku, ale abyśmy byli pokorni, abyśmy byli sługami innych i w ten sposób szli ku szacunkowi, ku władzy. Powierzamy teraz ten czas, powierzamy siebie, zechciej nas pouczyć, zechciej pouczyć nasze tępe umysły, które jakże często, jakże trudno poddają się pod pouczenie twojego słowa. Amen. Słuchajcie, dzisiaj mamy dość powszechne zestawienie w dzisiejszym urywku. Zestawienie, w którym się obracamy. Zestawienie, co do którego, można powiedzieć, w Kościele chodzi o to zestawienie. Jest to zestawienie mądrości i głupoty. Z tym zestawieniem, czy z tymi dwoma rzeczami spotykamy się nieustannie. Spotykamy się gdzie? U siebie. Samych, ale to, co nam pewnie bardziej jeszcze dokucza, u innych, kiedy oglądamy wiadomości, kiedy ktoś widzimy, że ktoś się zachowuje no, w jakiś zupełnie bezsensowny sposób, to nas szczególnie razi. Ale mądrość i głupota. Słuchajcie, jaka jest główna charakterystyka głupoty? I oczywiście odpowiadamy bez zastanowienia, i natychmiast jednym głosem podstawową, główną charakterystyką głupoty to pycha. Oczywiście pycha. Jeżeli ktoś jest głupi, i tutaj już tu nie chodzi o jakieś wyzwiska, ale chodzi o biblijne używanie tego terminu, to jego główną charakterystyką jest właśnie pycha. Tak się wywyższył sam w swoich poglądach, że praktycznie jest sam. I oczywiście pycha ma bardzo dużą rodzinę. Jedną z najbliższych jej sióstr jest oczywiście siostra Pogarda. Nie mylić z Podgardla. Siostra Pogarda. Pycha, no i oczywiście Pogarda, nie ceni innych, lekceważy innych, uważa innych za mało ważnych, głupich. I za chwilę zobaczymy ją w akcji w dzisiejszym urywku. Pogarda ma synka, pamiętajmy, jego najbliższą ciocią jest pycha. Zmienimy teraz płeć na płeć męską, żeby trochę zrównoważyć. Pogarda ma synka, który ma na imię Wielomówny, na przykład. Wielomówny. I teraz, jeżeli na przykład dużo mówisz, nie zadajesz pytań, nie potrafisz, i tutaj chodzi o na głos, nie potrafisz na głos zgodzić się z kimś, czy przyznać komuś racji, docenić czyjejś wypowiedzi, jeżeli uważasz swoje własne opinie za najtrafniejsze, a zobaczcie, jakże często nam się to zdarza, jeżeli uważasz swoje własne opinie za najtrafniejsze, jeżeli nie potrafisz na przykład, słuchajcie tego, nie potrafisz na przykład słuchać z zainteresowaniem, jeżeli nie potrafię słuchać z zainteresowaniem czyjejś wypowiedzi, uważaj, bo może ktoś właśnie próbuje dołączyć ciebie do swojej rodzinki, której naprawdę nie chcesz być częścią. Pogarda, wielomówność, pycha. I oczywiście to nie jest cała rodzinka, ale przejdźmy do innych rzeczy. Słuchajcie, mówiąc o mądrości i głupocie, pamiętajmy o jednej kwestii, która właśnie już się pojawiła w dzisiejszym urywku. Głupotę zwykle kojarzymy z młodym wiekiem, mądrość natomiast z siwymi włosami. Tak się przyjęło, Biblia tego naucza. I tak ogólnie taki jest porządek rzeczy. Tak powinno być. I na przykład w Księdze Przypowieści, tutaj jest tłumaczenie tysiąclatki, mamy Przypowieści 22:15, w sercu chłopięcym głupota się mieści. Rózga karności wypędzi ją stamtąd. Czyli młody wiek, z młodym wiekiem przynależy właśnie porywczość, przynależy jakaś naiwność i głupota. I dlatego potrzebna jest karność, potrzebne jest napominanie i pouczenie. W Księdze Przypowieści 16:31 czytamy: siwy włos ozdobną koroną na drodze prawości się znajdzie. Tutaj w innym tłumaczeniu: wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. I zwróćcie uwagę, że normalnie siwizna powinna się kojarzyć z mądrością, powinna się kojarzyć z jakimś szerokim doświadczeniem, ale zwróćmy uwagę, o czym, co ten werset mówi. Ten werset mówi, że te rzeczy nie dzieją się bynajmniej automatycznie. Nie zawsze tak jest. Fajnie by było, gdybyśmy wraz z wiekiem, jak to się mówi potocznie, z automatu stawali się mądrzejsi. Niestety tak nie jest, co na przykład nie oznacza, że mamy nie nauczać dzieci szacunku dla ludzi starszych. Chociażby z tego tytułu, że są ludźmi starszymi. To oczywiście jest częścią dobrego wychowania. Dzieciom na przykład nie wolno odpowiadać starszym ostro, nawet jeśli to one mają rację. No nie? Ale to mówię o takich rzeczywistych, oczywistych rzeczach, że no ze względu na wiek, pomimo że starsza osoba nie zawsze ma rację, ale jednak zasada wciąż obowiązuje, że należy się starszemu wiekowi szacunek, choć jak widać na tym po tym wersecie 16:31, ta mądrość, ta siwizna niekoniecznie jest wspaniałą koroną. Dochodzi się do niej po drodze sprawiedliwości. Dzieci, nie zniechęcajcie się, żeby być mądrym. I tutaj wydaje się rzecz dość interesująca, żeby być mądrym, wcale nie jest potrzebne wieloletnie doświadczenie życiowe. I to jest ciekawa rzecz, jak to wszystko jest urządzone. Że z jednej strony tak, normalnie starsza osoba powinna być mądrzejsza, ale Bóg tak to zorganizował i to się jawi jak nie fair. Dlaczego dzieci mają w jednej chwili mnie wyprzedzić na czoło peletonu, ja, który się tyle wycierpiałem, tyle doświadczeń, tyle różnego, przez tyle ciężkich rzeczy zdobywałem swoje doświadczenia. A jednak prawda jest taka, i to jest w Bożej mądrości, tak to zostało urządzone, że dzieci wcale nie potrzebujecie szerokiego doświadczenia życiowego, żeby być mądrymi. Dlaczego? Dlatego, że jest potrzebna jedna, jedyna rzecz, która momentalnie wysunie was na czoło peletonu, a to jest pokora. Tak więc jeżeli macie niewiele lat, ale jeżeli macie pokorę, jeżeli macie świadomość, że rozpaczliwie potrzebujecie mądrości, jeżeli macie świadomość, że rozpaczliwie potrzebujecie słuchać, to już w tym momencie jesteście na drodze mądrości, już w tym momencie można powiedzieć, że jesteście o wiele mądrzejsi niż niejeden posiadacz siwych włosów. Ale pozostaje fakt, że mądrość nie zawsze, jak już wspomniałem, nie zawsze idzie w parze z wiekiem. I teraz zwróćcie uwagę na ten słynny werset, który doskonale pamiętamy. Salomon, jak to nasz Pan powiedział, że na podstawie twoich własnych słów, czy twoje własne słowa cię osądzą. I teraz zwróćcie uwagę, Salomon. Salomon zaczął jako kto? Głupiec? Zaczął jako mądry człowiek, bardzo mądry. Jak skończył? No, siwizna akurat w jego przypadku nie oznaczała mądrości, ale oznaczała rozpaczliwą katastrofę. I według jego własnych słów, ale to są oczywiście słowa ducha, czytamy: ubogi, lecz mądry młodzieniec. Ja przeczytam w warszawskim tłumaczeniu, wy macie tłumaczenie gdańskiej Biblii. Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje, nie wie jak przyjąć ostrzeżenie. Lepszy, Księga Kaznodziei Salomona 4:13, lepszy jest chłopiec, ubogi a mądry, niżeli król stary a głupi, jak się u nas mówi często, stary a głupi, który już nie umie przyjmować napomnienia, który już tak się wywyższył, że tej jednej rzeczy, tą jedną zdolność, a ta zdolność jest najwartościowsza, i akurat tak się złożyło, że akurat ją zatracił. Tak więc, wracając do naszego urywka, oto cały Izrael przychodzi umęczony uciskiem króla, ta jego chwała, ten ciężar zamienił się w ucisk. Mają już teraz swojego reprezentanta. Pamiętacie, Jeroboam przychodzi z nimi, wielki Mojżesz, w cudzysłowie, bo na pewno to jest bardziej antymojżesz, przychodzi z nimi. I mówią, proszą, ulżyj nam, a będziemy ci służyć. I król oczywiście najpierw radzi się starszych, doradców króla. Jak widać, pomimo odstępstwa króla Salomona, jego doradcy zachowali zdrowy rozsądek. Albo można powiedzieć, że ucisk był tak straszny, że pragnienie ulgi było powszechne. Wygląda na to, że tylko sam Salomon wierzył w swoją wielkość i wszystkich bezwzględnie torturował swoimi różnymi projektami. Ale starsi słusznie wskazują na jeden aspekt, na jeden charakter władzy. Mądra rada starszych polegała na jednym słowie, na słowie służenie. Tak więc słuchajcie, jeżeli i na tym to jest cechą charakterystyczną mądrości, że jeżeli masz mądrość, masz pokorę, a jeżeli masz pokorę, to niezawodnym jej objawem jest właśnie służba. Nie ma innego sposobu. Słuchaj, jeżeli jesteś pokorną osobą, to nie ma wyjścia, jak tylko to, że będziesz służył innym, że będziesz wypatrywał, jak mogę komuś usłużyć. Zapomnisz o sobie, a będziesz służył innym. I oczywiście pamiętacie, co nasz Pan powiedział swoim uczniom. Powiedział, o, władcy tego świata próbują się wywyższać i uciskać, podczas gdy droga do prawdy, droga do władzy prowadzi przez służbę, przez pokorę, a nie wywyższanie i ucisk. Pamiętacie te słowa podsumowujące służbę naszego Pana? Syn Człowieczy przyszedł nie po to, żeby mu służono, ale aby służyć. I do jakiego stopnia służyć? Do jakiego momentu służyć? Aby służyć i swoje życie oddać jako okup za wielu. Tak więc, słuchajcie, mądrość to pokora, pokora to służba. Dziwne jest to wszystko, zupełnie niepojęte i niezrozumiałe dla świata. Dlatego, że świat, jeżeli mam mieć władzę, jeżeli mam mieć szacunek, to muszę chwycić za mordy, muszę chwycić za szyję, muszę potrząsnąć. Jeżeli coś sobie wyrwę komuś z gardła, to jest moje. Tak świat myśli. Te sposoby są jakieś dziwne i niezrozumiałe. Król jednak odrzuca ich radę i wkrótce zobaczymy też dlaczego. Jednym z powodów jest to, że nic dziwnego, dlatego że odrzucił radę starszych, dlatego że Rehabeam wyrastał na dworze swojego ojca. I możemy to tylko sobie wyobrazić. Oczywiście wyrastał razem ze swoimi doradcami. Nie tylko, że nie miał teraz ochoty rezygnować z wygód, ale tam wygody jeszcze to, co tam. Z wygód mogę zrezygnować, ale z jednej rzeczy Rehabeam na pewno nie chciał zrezygnować. Z odrobiny władzy. O nie. Wygody, no być może, jeżeli mnie na to nie stać, ale jeśli chodzi o władzę, z nieograniczonej władzy, jaką cieszył się mój ojciec, nigdy w życiu nie zrezygnuję. I zwróćcie uwagę, że ludzie wokół nas, to władza, ten szacunek, w cudzysłowie, bo to nie jest prawdziwy szacunek, za wszelką cenę, to jest coś, co ludzie są w stanie zrobić wiele, by to osiągnąć. Rehabeam w ogóle nie rozpoznał tego, co się dzieje, jak to bywa z władzą, gdzieś był w innym świecie. W ogóle się nie orientował w sytuacji przeciętnego Izraelity, co było głównym jego przestępstwem. No nie współczuł, nie współodczuwał z ludem, delikatnie to ujmując. I Rehabeam radzi się młodych. I słuchajcie, młodzi, bo już teraz wszyscy mówią, aha, młodzi, dobra, tutaj młodych za wiele nie ma. No, jak ja już jestem koło 40 czy po 40, to już nie o mnie mowa. No słuchajcie, młodzi naprawdę nie są tacy młodzi, raczej nie mają ani 15, ani 25 lat, ale mają około 40. Dokładnie tak jak Rehabeam. No, może 37, może 40. Im też, jak widać, podobały się czasy i wygody zapanowania Salomona. Przeczytajmy ten urywek, 12 rozdział od 8 do 11. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim byli, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku, i zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli. Także mieliśmy mądrość, teraz mamy antymądrość, głupotę, mądrość inaczej, którzy z nim wyrośli. Powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kończugami, skorpionami, dosłownie skorpionami. Słuchajcie, którą częścią skorpion gryzie? No nie gryzie, żądli, ogonem, no nie? Czyli kończugi to są bicze z tą delikatną różnicą, że mają ostre zakończenia, albo po prostu węzełki na końcu, albo jeszcze wymyślne jakieś ostre zakończenia na końcu, aby zadawać jeszcze dotkliwsze rany. Tak więc młodzieńcy powiedzieli, no nic z tych rzeczy. Los ludu w ogóle nie zaprząta nam głowy. Lud jest po co? Po to, żeby nam było dobrze. Lud służy nam, a nie my ludowi. To trochę tak brzmi jak współcześnie rządzący. Odpowiedź jest harda. Dlaczego? No bo głupota to pycha. Odpowiedź jest harda, można powiedzieć pewniaczkowata. Wydaje im się, że nic im nie zagraża. Jeżeli ciężkie było jarzmo Salomona, poczekajcie tylko na moje rządy. Tak każą powiedzieć Rehabeamowi. Bicze kończugi chłopcom wydaje się, że przywództwo, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, na tym polega i my uważajmy, żebyśmy nie popadali w ten błąd. Chłopakom wydaje się, że przywództwo oznacza twardość, czy wręcz okrucieństwo. To jest przywództwo. Dość powszechne przekonanie, nawet dzisiaj. Podczas gdy nasz Pan mówi coś zupełnie odwrotnego, jeśli chodzi o przywództwo, przewodzenie w tym świecie i szacunek. Następnie zwróćcie uwagę, tak powiedz do nich, mój mały palec, jak widzicie, jest grubszy niż biodra mojego ojca. Słuchajcie, mój mały palec, całkiem możliwe, że chłopaki mają na myśli, oględnie mówiąc, inny palec. I wiecie, o czym mówię. I faceci dość często lubią się szczycić w tym względzie. Ja już nie wspomnę o tym, co zaśmieca, jaki spam zaśmieca moją skrzynkę mailową. Terytorium trochę niebezpieczne. Jak mówić przyzwoicie o rzeczach nieprzyzwoitych? Ale słuchajcie, kontynuujmy nieco dalej z tą interpretacją małego palca jeszcze przez chwilę. Słuchajcie, na nieprzyzwoitość tego, co oni mówią, wskazuje jeszcze jeden dodatkowy fakt, iż to, ta wypowiedź, mój mały palec, pojawia się jedynie w ich prywatnej wymianie z królem. Później, kiedy król idzie za ich radą i publicznie przekazuje tą samą wiadomość ludowi, jakoś już tego nie wspomina. Tak więc król ma na tyle przyzwoitości, by już to pominąć. I oczywiście jest tutaj mowa o ciele. Izrael czuje się zgwałcony. Jakie jest przesłanie? Izrael czuje się zgwałcony. Chłopaki obiecują rezolutnie jeszcze nieco więcej przemocy. Mało wam jeszcze? Jeszcze zobaczycie, dopiero teraz zobaczycie, co się stanie. Słuchajcie, powinniśmy się udać przy tej okazji do Filipian trzeciego rozdziału, 18-21, dlatego że chodzi o to, aby zachować przyzwoitość w naszym wysławianiu się, czy zachować odpowiednie priorytety w tym świecie, który ma zupełnie inne priorytety. Słuchajcie, u nas z takiej mowy, jak widzieliśmy u młodzieńców tak zwanych, u nas taką mowę się spotyka nader często, że właśnie młodzieńcy w tym wieku lubią od razu jakieś różne aluzje czynić i myślą, że są niewyobrażalnie śmieszni czy coś w tym rodzaju. Zobaczcie, do tego odnosi się Filipian, trzeci rozdział, wersety od 18 do 21. I słuchajcie, jedna podstawowa rzecz, jeśli chodzi o ten urywek. Ten urywek mówi o jednej, jedynej rzeczy. A tą jedną, jedyną rzeczą, o której mówi ten urywek, to jest, pamiętajcie, ciało. Ten urywek mówi o ciele. Począwszy od 18 wersetu, skończywszy na 21 wersecie, w centrum, sednem, skupieniem całego wersetu jest ciało. I zobaczmy, co apostoł pisze. Wielu bowiem z tych, o których często mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. I chodzi oczywiście o ciało rozszarpane na krzyżu. Końcem ich, i teraz opisuję, kim oni są. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. I teraz dla kontrastu z 19 wersetem jest werset 21, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Tak więc zwróćcie uwagę na 19 werset. Cecha charakterystyczna tych, którzy porzucili krzyż Chrystusowy i udali się do wznioślejszych rzeczy. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch. Bardzo dosadne, wiemy o co chodzi, porównanie. A chwałą to, co jest ich wstydem. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I w Biblii Tysiąclecia ich losem zagłada, Bogiem brzuch, chwałą, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Słuchajcie, chwałą, chwała to, czego powinni się wstydzić. I słuchajcie, oczywiście nie chcemy promować, i apostoł tego nie czyni, nie promuje jakiejś pruderyjnej obłudy. Apostoł mówi, że są rzeczy wstydliwe, ale jest miejsce, pamiętacie, jak kilka tygodni temu mówiłem o wstydzie, są rzeczy wstydliwe, ale jest miejsce, gdzie nie ma wstydu, jest miejsce, gdzie miejsce na zauważenie ciała i radowanie się ciałem ukochanej osoby w małżeństwie. Oczywiście jest, ale nie o tym mówi 19 werset. 19 werset mówi o tym, mówię o ludziach, którzy szczycą się tym, czego powinni się wstydzić. Jeżeli pomyślicie o naszej kulturze, pomyślicie o tym, jak wygląda 80% reklam w telewizji i tak dalej, to zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście dokładnie ta antykultura w ten sposób nie wygląda. Tutaj mamy w Pierwszej Królewskiej mamy mężczyzn, którzy zachowują się nieprzyzwoicie, ale oczywiście i dziewczyny mogą szukać dowartościowania w taki sposób. Chodzi o co? Nie dajmy się oszukać światu. I zwracam się może szczególnie do naszej młodzieży, dlatego że właśnie młodzież przechodzi przez bardzo niebezpieczne, niby młodzi, niby zdrowi jesteście, ale przechodzicie przez niewyobrażalnie niebezpieczny okres, pełen różnego rodzaju presji, pełen różnego rodzaju kompleksów. Nie dajcie się oszukać, że to, co się liczy, to zewnętrzności. Słuchajcie, jeżeli uwierzycie światu, że wygląd zewnętrzny, że ciało w tym wydaniu jest najważniejsze, wasze życie zamieni się w koszmar. Nie dajmy posłuchu temu, co słyszymy. No ale oczywiście, jak widzieliśmy, chłopcy odpowiedzieli buńczucznie, odpowiedzieli wręcz nieprzyzwoicie. Królowi zasugerowali swoją radę, szybka i śmiała rada. Nie mieli żadnych dylematów. Kilka przestróg z Księgi Przypowieści Salomona 13:20. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Rehabeam zbratał się z głupcami i w rezultacie stracił 10 plemion. Za sekundę je straci. Przypowieści 11:2 czytamy: z zapychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Drogą do mądrości jest pokora. Wcale nie potrzeba wielu lat. Wystarczy świadomość, że potrzebuję pouczenia. Z pychą natomiast przychodzi hańba. Przypowieści 16:18. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Czyli to jest tylko kwestia czasu. A ten, kto jest wyniosły, jest głupi, doprowadzi siebie do ruiny. Przypowieści 29:23. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Pycha prowadzi do upadku, ten, który jest pokorny duchem, dostępuje czci. Co to jest cześć? No to jest właśnie ta nasza wielce spragniona przez nas władza, szacunek. Wersety 13 i 14. Odezwał się więc król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili, i przemówił do nich według rady młodszych tak: mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kończugami. Król odezwał się twardo. Jak się okazuje, była przyczyna. Przyczyna była taka, że wychował się na dworze, nie chciał porzucać tej władzy, ale była jeszcze jedna przyczyna, którą znajdujemy w 15 wersecie. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zrządzenie Pana, by utrzymać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza z Sylo. Pamiętacie, groźne miejsce. Przez Achiasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. To słowo zrządzenie dosłownie jest zakręt. Tylko że zakręt tutaj nie pasuje, bo zakręt to może być na drodze. Podczas gdy tutaj lepsze by było słowo, tylko nas obrazi teraz to słowo, przekręt. Przekręt. Gdyż taki był przekręt Pana, by utrzymać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. Słuchajcie, gdzie jest powiedziane? Kojarzycie może coś podobnego? To jest ciężkie pytanie. Gdzie jest powiedziane, pamiętacie, z czystym będę czysty, ze świętym święty, z przewrotnym? okażę się przewrotny. Gdzie to jest powiedziane? Pamiętacie może? Psalm 18. W Psalmie 18 jest dokładnie podobna rzecz powiedziana. Tak więc Bóg utwierdził swoje słowo. W jaki sposób utwierdził swoje słowo? Przez głupotę Rehabeama. I następnie mamy dość niepokojącą rzecz. Słuchajcie, werset 16 powinien nas wystraszyć, dlatego że werset 16 jest opętańczy. Werset 16 jest przerażający, katastroficzny. Werset 16. Piosenka. Oto śpiewają sobie piosenkę. Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu. Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. Niesłychana deklaracja. Deklaracja, pamiętacie, w której najprawdopodobniej ogromną rolę odegrał sam Jeroboam, który stał na ich czele. O, wreszcie jesteśmy wolni. Wreszcie mamy spokój. O, tak bardzo ciążył nam ten Dawid. Och, tyle szukaliśmy przyczyny, żeby się uwolnić wreszcie. O, ten Bóg nam tak bardzo ciążył. Od samego początku, ile? Z połowy drzew w ogrodzie nie pozwolił nam jeść, no nie? Tak? Nie, z jednego, no ale to wciąż. On nas ciągle ogranicza. Słuchajcie, coś takiego, ta piosenka, którą widzimy, to jest pieśń, którą wielu śpiewa, odchodząc z kościoła. Tylko niektórzy tylko czyhają, żeby coś znaleźć. Tylko czyhają, żeby wreszcie... O, wreszcie jestem wolny. O, ludzie, tak bardzo to wszystko tak mnie umęczyło. I wreszcie jestem wolny. Nareszcie. I zobaczycie, za chwilę król Rehabeam jeszcze wierzy w swoją wielkość, posyła do Nirama, to sobie sami możecie doczytać, bardzo mądry krok. Posyła, by nadzorcę nad robotami publicznymi, posyła, żeby odebrać, co jest jego. Oczywiście ci go mordują, królestwo się rozpada, ten chce wojny, Bóg mówi nie, dlatego że ta sprawa wyszła ode mnie. I o dziwo Rehabeam słucha. Ale słuchajcie, widać, po tych słowach widać, że zło już od jakiegoś czasu działało pośrodku Izraela. Żeby tak odważnie się opowiedzieć jak tu, jak widać w tych słowach, to nie była jedna sekunda. Na coś takiego trzeba odwagi. Pozwalali sobie zbyt wiele, przez zbyt długo, żeby coś takiego powiedzieć. I słuchajcie, pamiętajmy, sprzeciwili się nie Rehabeamowi, nie Salomonowi, ale z pełną świadomością opowiedzieli się przeciwko komu? No mówią to trzy razy. Przeciwko Dawidowi. Znowu zaśpiewali piosenkę, którą zbyt wiele razy sobie już powtarzali. Zbyt wiele razy. I w domu porównajcie sobie z tym urywkiem, jeżeli zapamiętacie. Słuchajcie, pionki są już ustawione, scena jest przygotowana, scenografia, wszystko jest już na swoim miejscu. Rozpoczyna się kolejna batalia, wściekła. Szatan będzie próbował zniszczyć. Co? Kogo? Oczywiście kobietę, jej dziecko, jej niemowlę. Będzie próbował zniszczyć linię Dawida za wszelką cenę. Opowiadając się przeciwko Dawidowi, jeszcze pamiętajmy, wiedzmy, bądźmy świadomi, przeciwko komu się opowiedzieli. Oczywiście opowiedzieli się przeciwko Jezusowi. W 100%. Teraz siły ciemności działają pośrodku ludu Bożego i teraz te siły ciemności dołożą wszelkich starań, żeby przerwać linię Dawida, żeby zniszczyć obietnicę, żeby dowieść, że Bóg skłamał. i nie można na nim polegać. Słuchajcie, nadejdzie moment, nadejdzie chwila, że wszystko sprowadzi się do jednego chłopczyka kilkuletniego. A ci okazaliby się, że mieliby, okazałoby się, że mieli rację. Słuchajcie, tak jak zaczęliśmy, tak i kończymy. Kończymy na pysze, na głupocie. Na pysze, na głupocie, która jest przeciwstawiona mądrości. Słuchajcie, drodzy, nie dziwmy się, to znaczy nie bądźmy naiwni. Najgroźniejsza, najbardziej zajadła wrogość przeciwko Ewangelii zawsze pojawia się pośrodku ludu Bożego. Pośrodku, powiedzmy, ochrzczonego ludu Bożego. To właśnie spośród ludu Bożego przychodzi największe zniechęcenie i najsroższy atak. Ale o co chodzi? Możemy zapytać. Jaka jest stawka? O co chodzi? O co naprawdę biega? I odpowiedź jest no, taka sama jak wtedy. Jaka jest stawka? Stawką jest prostota i nazwijmy to może nie po polsku do końca, prostota i pojedynczość. Pojedynczość oddania Chrystusowi i Jego Słowu. Prostota i pojedynczość oddania Chrystusowi i Jego Słowu. Słuchajcie, zamiast tego odstępcze kościoły mamią wiernych czym? Wymyśloną pobożnością. Pobożnością, która jest nieoparta na Słowie. To jest majstrowanie przy teologii. A dlaczego majstrują przy teologii? Dlatego, że są pełni pychy. Wymyślanie obrządków, które w ogóle nie są w Słowie, nie oparte na Słowie. To mi przypomina coś takiego, jak ja w wieku 8 lat wziąłem się za naprawianie budzika. Budzik się zepsuł. No i myślę, a dlaczego ja nie naprawię? No i otwarłem pokrywę, zabrałem się za odkręcanie śrubek. No i pewnie niektórzy wiedzą, co się stało następnie. Jedną śrubkę za dużo odkręciłem i budzik eksplodował. Ręce w krwi, no, bo był nakręcony na zupełnie. I no, trzeba wiedzieć, co się robi, zanim się bierze za majstrowanie. Podczas gdy wielu każe nam ufać tradycji zamiast Bogu. Ale zwróćcie uwagę na seminaria, w tym seminaria protestanckie, które nauczają zwątpienia. Teolodzy, liberalni, którzy podważają wydarzenia historyczne jak Jonasz, Hiob, potop, stworzenie, że te rzeczywiście miały miejsce w kalendarzowym czasie. Weźmy innych, również protestantów, którzy imieniem Jezus okradają innych dla brudnego zysku. Teleewangeliści, którzy już przyjeżdżają tutaj zza oceanu i chodzi im jedynie nie o Jezusa, ale chodzi im o pieniądze. Tak więc pycha prowadzi prostą drogą do bałwochwalstwa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jestem pyszny, ja sam wymyślę i ustanowię twoją pobożność. Nie pozwolę, żeby Bóg to zrobił. Czyli pycha prowadzi do bałwochwalstwa, bałwochwalstwo prowadzi do podziału, a bałwochwalstwo prowadzi do utraty nadziei. Czyli odstąpienie od pojedynczego, jednorodnego, zwykłego oddania Bogu i Jego Słowu zawsze prowadzi do bałwochwalstwa i utraty nadziei. I rzeczywiście zobaczcie, w tych kościołach, które namnożyły różnego rodzaju obrządków, różnego rodzaju dziwnych teologii, czyśćców, relikwii i tym podobnych, ale nie tylko jeśli chodzi o liberalną teologię, Karol Barth, Niebuhr, inni wśród protestantów. Co jest główną rzeczą? Co jest głównym owocem? No, głównym owocem jest zniechęcenie. Głównym owocem jest utrata nadziei. Głównym owocem jest niepewność. Nie, bo jeżeli nie ma już łaski, jeżeli są twoje starania, to niestety nie można, nigdy nie możesz być pewien, nigdy nie możesz być pewien niczego. zawsze z każdej strony otacza cię zwątpienie. Słuchajcie, zakończę z Księgi Przypowieści Salomona, 8 rozdział, wersety 33. Słuchajcie przestrogi, słuchajcie napomnienia, abyście byli mądrzy, nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, słucha mądrości. Czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Teraz zobaczcie werset 35 i 36. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, pomija mądrość, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, nie znoszą mądrości, którzy mnie nienawidzą, śmierć miłują. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją pociechę. Dziękujemy, że w Chrystusie Ty nas przygarniasz, że w Chrystusie cali ciało i dusza. Jesteśmy przygarnięci przez Ciebie, jesteśmy odnawiani przez Ciebie, przygotowywani na obraz Twój do nieba. Dziękujemy Ci, Boże, za przestrogi, dziękujemy za pociechy. Prosimy o Boże, abyś Ty wlał w nasze serce pokorę, abyśmy nie wynosili się na siebie nawzajem, nad siebie nawzajem, abyśmy uważali jedni drugich za zacniejszych, abyśmy prędzej słuchali niż mówili, abyśmy słuchali z zainteresowaniem. Prosimy o Boże o wszystkie te rzeczy, wszystkie te nienaturalności, z których żadna naturalnie nam nie przychodzi. Ale chwała niech będzie Tobie, Panie Jezu, że Ty wybawiłeś nas ze śmierci, że Ty wybawiłeś nas do życia i teraz ustawicznie odnawiasz nas przez życie, z życia w życie, ku życiu, aż dostąpimy życia w pełni. Amen.